Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
Gdy w 89 mały Patryk pomyślał sobie, że będzie grać w gry, żyłeś wtedy już?
W 99?
89.
Nie.
Gdy... W którym się urodziłeś?
95.
Gdy w 97 mały Patryk pomyślał sobie po raz pierwszy, że zacznie grać w grę, Mortal Kombat już istniało. A teraz znowu mamy pierwszą część tej wyjątkowej gry. Dzień dobry, rozpoczynamy kolejny odcinek Gramy na Maxa.
Tomasz,
tak, bardzo płynnie.
Bardzo.
Masz ten Mortal Kombat na sobie, widzę.
Tak, a ty masz moją ulubioną zieloną bluzę, czyli będziemy mówić dzisiaj o...
No, Mortal Kombat 1.
Zdecydowanie, ale także będziemy mówić dzisiaj o Sea of Stars. Mhm. To jest nie musical, to jest, proszę państwa, JRPG, który przypomina Final Fantasy. Jak się nie grało w tę grę. A jak się grało, to też przypomina?
Nie.
To dobrze. Znaczy, bo właśnie o to chodzi, że ja sobie zainstalowałem Sea of Stars, ponieważ jak zobaczyłem trailer, mówię, wow, Final 7, ale fajnie, będę grał. No, taki stary, dobry Final. No, ale to chyba jest co innego. Zobaczymy.
Trochę tak.
Dlatego nie mogę się doczekać tej recenzji. Paweł Typiak, Mateusz Zanowicz, Patryk Ciesielka, chyba już mówiłem. Bartek Matla ogarnia dzisiaj wideo, jest z nami też oczywiście reszta ekipy. Skończyliście dopiero co, ale to dosłownie 30 sekund temu nagrywać tak. GNM+.
Tak jest.
Ja dzisiaj przez przypadek na swojego TikToka, nie na TikToka Gramy na Maxa, reklamę wrzuciłem taką, że hej, hej, słuchaj, GNM+.
O, jak miło.
No to może nawet lepiej wtedy
i teraz tak, skończyli 30 sekund temu i teraz można zadać pytanie, jakie były tematy.
O, bo może pamiętasz.
Więc tak, plus jak zwykle zdobytuje oczywiście w środę 20. Tak zapraszamy do tam subskrybowania i tak dalej. I nasze tematy to przede wszystkim, temat żartuję, oczywiście, że pamiętam. Rozmawialiśmy o dramie z Unity. Tak. Unity to jest najpopularniejszy silnik do gier wideo i postanowili wprowadzić od nowego roku nowy system opłat, który jest skandaliczny dla deweloperów.
W skrócie powiem dla tych, którzy nas słuchają teraz w samochodzie i nie wiedzą, o co chodzi. Jest sobie taka firma, która robi silnik, na podstawie którego robi się grę. Czyli oprogramowanie, gdzie odpalasz to oprogramowanie i robisz grę. To jest w skrócie, tak, tak. W skrócie bardzo. I teraz od początku stycznia, za każdym razem, jak taki Mateusz zainstaluje sobie grę, to twórca, który zrobił tę grę...
O ile przekroczył 200 tysięcy tam przychodu, czy coś takiego.
Tak. Twórca, który zrobił tę grę, musi odpalić pieniądze dla Unity. Za każdą instalację. Instalację.
I o to głównie chodzi. Głównie o ten zapis, że to od instalacji, bo jak to mierzyć, kto to ma mierzyć i tak dalej. Więc chaos jest strasznie najdłużej, o tym gadaliśmy na plusie właśnie.
Czyli na przykład jak Nintendo ma sobie taki e-shop i tam są gry zrobione na Unity i zaczniemy je sobie wszyscy instalować, kupimy sobie Switcha i ciągle będziemy instalować w kółko, w kółko, w kółko, to kto ma zapłacić? Nintendo? Twórcy od... którzy zrobili tę grę.
Nintendo, nie, bo oni na przykład Unity, bo ludzie się zaczęli zadawać pytania, no dobrze, no nasza gra jest w Game Passie, nie? Co teraz? To Unity powiedziało, bo coś śmieszne, nie powiedzieli tego w oryginalnej wiadomości, bo po co precyzować?
No tak.
Dopiero potem dodali, że nie, to Microsoft zapłaci. Ale Unity nie ma umowy z Microsoftem, bo umowę z Unity podpisujesz jakby jak jesteś twórcą, a Microsoft nie ma nic do rzeczy.
No tak.
Więc nie wiem, jak oni chcą to zrobić, oni sami pewnie nie wiedzą, jak chcą to zrobić, nie rozumiem trochę, jak to tam pracuje, że tak chaotyczne, jakby pomysły w ogóle nieprzemyślane, bez odpowiedzi.
A Microsoft wie, że ma to zapłacić?
Ale Microsoft może mieć wywalone totalnie, no bo tego nie muszą robić, nie? Bo nie mają umowy z Unity, więc nie rozumiem. W każdym razie, jeżeli to przejdzie, to no będzie duży problem, bo przede wszystkim wszyscy przestaną korzystać z Unity.
Ale
gry się opóźnią.
To jest kwestia, znaczy to, że się gry opóźnią, no to tak, to jest problematyczne, bo jednak sporo tych gier wychodzi na to Unity. Ale na pewno pojawi się jakiś kolejny silnik, który gdzieś tam wskoczy
ale
w to miejsce.
Tak, tak. Kiedy? Są utworzone gry już teraz na
Już tam ludzie wspominają o jakimś silniku na Godot, coś takiego.
Aha, okay.
Natomiast bardzo możliwe.
Problem jest taki...
Tak gdzieś w podziemiu siedzi sporo pewnie takich silników, które nie mogą się teraz wybić, bo Unity jest, Unity
tylko problem jest
wszystko.
Taki, że czasem jak robisz jakąś grę, to teoretycznie możesz próbować przenieść na inny silnik, ale nie zawsze się nadaje inny silnik do twojej gry, więc tak, najgorzej mają ci, co już zaczęli robić grę na Unity. Tak, albo tak, ci, którzy się uczyli przez parę lat Unity, żeby wejść na rynek i teraz nikt nie będzie robić gier na Unity, jak to wejdzie i będą musieli, stracą całą tą naukę, to wszystko w piachu.
Czy będzie, to będzie trochę jak w tym przysłowiu, że wyszli na rynek, dostali w ryj, za przeproszeniem, czyli że Unity wyszło sobie na rynek, a tak naprawdę każdy ich oleje, przestaną robić gry na ich silnik i nie zarobił nic?
Jeżeli będą podejmować głupie decyzje, no tak, no
znaczy, jeżeli to tak wprowadzą, to i tak zarobią.
No nie, bo... Apple się zawsze broni. Robią głupie decyzje, a i tak się bronią.
No. A czy no, oni mają
i tak zarobią, bo to od Unity ma też działać wstecz, tak? Ma działać wstecz bodajże na rok instalacji. I to też
wstecz?
Tak, i przede wszystkim, ale tylko na rok, nie?
Ale mimo wszystko nie może to, no nieważne.
Ale działa wstecz, będzie działać rok wstecz i w każdym razie
ale
też...
Ale kto tak powiedział?
Unity.
A Unity ma tak, jest takim mocodawcą, tak, że od dzisiaj będzie wszystko działać rok wstecz, ale my nic nie podpisywaliśmy, nieważne. Myślisz, no bo... że oni tak mogą? Czy to się da zakwestionować?
Słuchaj, tam prezesem jest koleś, który sobie żartował w rozmowie z inwestorami, że w sumie to moglibyśmy liczyć graczy Battlefielda za każde przeładowanie dolara, bo i tak nie zauważą. Więc tak.
No. Wow.
Także, no to wiele szczegółów w plusie.
A propos Unity, to grałem w Kerbale ostatnio.
O, to jest na Unity.
Grałem w Kerbal Space
Program. Graj, póki możesz.
No oni tak, powinni tak, zapłacić za każdą instalację.
Tak, oni zdecydowanie powinni zapłacić. Mi się wydaje, że duże pieniądze każdej osobie, która odpaliła tą grę, bo na ten moment dalej nie ma spalania się w atmosferze. Z takich pozytywnych rzeczy, no to gra już się nie wywala na samym początku, jak gdzieś tam próbujemy wejść do menu czy coś tam, więc tutaj już jest dużo lepiej. Aczkolwiek jest masa jakichś błędów, bugów związanych z budowaniem, związanych z dokowaniem, związanym z tym, jak się tam te części na rakiecie. Więc no to jest to jeszcze, jak ktoś chciałby sobie pograć w Kerbal Space Program 2, to jeszcze nie.
Oni nad tym nie siedzą już, bo to na Unity jest przecież.
Tak, tak,
już koniec. Jeżeli nie grajcie.
Tak, jeżeli zostanie to w tym stanie, to możecie
zapomnieć. Patryk, wyobrażasz sobie, że oni teraz jeszcze zaczną to przenosić na nowy silnik? Jak to będzie fajnie działało na czymś nowym, jak nie mają ogarniętego nowego silnika, znaczy, to będziesz miał jeszcze lepsze doświadczenie, jakby wiesz, doświadczenia bugów i wszystkich problemów.
Znaczy technicznych. Generalnie w obecnym stanie to jakby zaczęli to przepisywać na inny silnik.
I tak to samo by wyszło?
To nie byłbym jakiś bardzo zaskoczony, bo tutaj no niewiele jest w tej grze. Też przypomnę, że jest to na silniku Unity tak samo jak jedynka. Większość części wygląda tak samo jak w jedynce. Powinny być te wszystkie warunki atmosferyczne takie same jak w jedynce. Powinno być spalanie w atmosferze takie samo jak w jedynce i tego nie ma, więc no mówię, jakby oni zaczęli to teraz przypisywać na inny silnik,
to się nie uda. Czyli tak, raz, że więcej jutro w GNM Plus na temat tego Unity, zaraz zapytam o kolejne tematy, ale Król Sucharów pyta, czy zdążyliście przeczytać wszystkie odpowiedzi pod ostatnim odcinkiem?
Na szczęście, to dlatego tak długo to trwało.
Rozumiem. A jaki jeszcze był temat?
A mnie zaskoczyłeś teraz. Mówiliśmy jeszcze na podcaście GNM Plus, tak. Oprócz tematu Unity.
Nagrywanego przed chwilą.
Przetrzymaliśmy go 9 minut i już.
Już zapomniał.
O Microsoftie, bo wyciekło sporo informacji z Microsoftu, które sami w ogóle przypadkiem wstawili do internetu.
Nowa konsola, tak. Nowy pad.
Co ciekawe z tą nową konsolą, bo ma zdebiutować za parę lat, za 3, może 2, zobaczymy, bo tam te daty jest trochę... Niejasne, czy te daty jeszcze obowiązują.
2029, nowa generacja. Jakoś,
tak, no ale było też tam, że nowy The Elder Scrolls ma być w przyszłym roku, co jest niemożliwe, więc takie to były stare dosyć daty. W każdym razie ten nowy Xbox ma być, tak jak Xbox Series X jest kwadratem stojącym.
To ten będzie wyglądał jak stożek.
Dokładnie tak jak odświeżacz powietrza Mateusza Fiduta, bo pokazywał nam, tylko że inny kolor. Aha. Ale w każdym
czyli
razie...
PS5 jak router, tutaj jak odświeżacz
powietrza.
Tak,
tylko co jest ciekawe, że to ma być niby refresh, prawda, tej konsoli, czyli odświeżenie. Mhm.
Większy dysk 2 terabajty.
Tylko że ma nie być napędu, czy to znaczy, że zrezygnują z...
O to tego nie widziałem, że ma nie być napędu.
Tak, bo to jest kwestia taka, że jeżeli... Przestaną produkować.
Nowe Nintendo będzie wyglądać jak Sedes.
Może.
Będzie pasować do naszego mieszkania.
Tak jest.
Pięknie. Natomiast chodzi o to, że jakby... No bo zazwyczaj jak się mówi, że refresh konsoli jakiejś, czyli odświeżenie produktu, no to ten stary przestanie być produkowany. Więc nie będzie żadnego Xboxa z czytnikiem płyt, to jest trochę takie nierealne.
No, to trochę nierealne.
Więc nie wiem,
może będzie dokładany jak PlayStation 5.
Chyba, że tak. Być. No bo przecież Microsoft ma tą wsteczną kompatybilność, masz płyty z Xboxa 360, możesz sobie wkładać i grać, więc nie sądzę, że oni by zrezygnowali zupełnie z napędów.
I to wszystkie już tematy Microsoft oraz... Dobrze, że Mateusz Widut stoi, on pamięta przynajmniej.
Otóż nie, bo rozmawialiśmy jeszcze o jednym temacie.
Jakim temacie?
iPhone, tak, właśnie. O tym bym zapomniał, bo to taki iPhone, jak to obchodzi, ale chodzi o to, że iPhone chcą, oni chcą zostać, Apple chce sprawić, żeby iPhone był najlepszą konsolą do gier.
Co?
Tak. No bo wiecie, tak, że Resident Evil 4 trafi na iPhone'a 15.
Za chwilę będzie to w newsshocie.
Assassin's Creed, nie, no właśnie, także o tym też mówiliśmy.
Między innymi. No to dobrze, jutro 20 na wszystkich platformach streamingowych możecie poszukiwać GNM+, a my już w tym momencie robimy Shubi Rubik and Dance, czyli to.
Gramy na maksa.
To jest ciekawe, że Mateusze się zamieniły, Mateusz Fidut się pojawił. Dzień dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zaczynamy newsshot właściwie w tym momencie, bo czasu dzisiaj będzie mało. Kirill Kościuszkiewicz przygotował dla Was właśnie ten zbiór informacji. Najważniejsze zapowiedzi na Nintendo Direct. Wrześniowa konferencja była dość skromna. Istnieje możliwość, że studio szykuje większe zapowiedzi dotyczące nowego następcy Nintendo Switch. Mimo to zaprezentowano kilka istotnych tytułów, głównie remake i remastery, jak to u Nintendo. Wśród nich wymienić można remake Luigi Mansion 2 HD, Paper Mario, Mario RPG oraz Contra. Contra będę ciorał jak szalony. Mario RPG to jest w ogóle czasy chyba SNES-a jeszcze, Paper Mario to też stare czasy, to chyba Nintendo 64, no a Luigi Mansion 2 wyszło raczej na DS-a, tak mi się wydaje, ale nie dam sobie odciąć ręki.
Ostatnio wychodziło.
To trójka, na Switcha.
Okay.
I remaster jedynki też wyszedł na Switcha chyba, albo na 3DS-a, nie pamiętam, nie, na 3DS-a. W każdym razie, nie zabrakło także nowych produkcji, takich jak Mario vs. Donkey Kong. Swoją drogą, całą serię Mario vs. Donkey Kong zachęcam i polecam. Ona wyszła na DS-a, jakaś jedna część na 3DS-a. Warto w to zagrać, bo to jest jak cofnięcie się do ery Amigi i Lemmingów. Tam musicie klikać, ustawiać tory i sprawdzać, żeby i tak kierować wszystkim całą planszą, żeby Mario doszedł do celu. Świetne. I tutaj nowa wersja Mario vs. Donkey Kong, ale na Switcha też zapowiada się nieźle. I bardzo dziwna gra z udziałem Princess Peach. To jest na zasadzie, nie wiemy co mamy zrobić, mam pomysł na grę i będzie taka, słabe, dodajmy do tego znaną postać, żeby się chociaż troszkę sprzedało. Dobra, będzie się nazywać Princess Peach i tam jest jakiś tytuł, nie pamiętam, ona tam będzie brała udział w jakiejś sztuce, teatralnej. No, to widzę twoją minę, Patryk.
Brzmi bardzo ciekawie.
Bardzo.
Gry to kultura.
Tak,
nie wiem, czy czytaliście oświadczenie, czy też wypowiedź Emmanuela Macrona a propos tego, że
to nie
jest. Są takie, polecam.
Okej, no to za dużo się nie dowiedzieliśmy, ale sprawdzimy. Czekaj, ja spróbuję, gdyby ktoś chciał znaleźć Emmanuel Macron,
o
gry, ech, och, ach. Sprawdzam.
Wyszło mi tygodniu.
Prezydent Francji za zamieszki winni TikToka i gry wideo. To może tego nie wpisać. Poszukamy tego do następnego razu. State of Play 2023 też się pojawiło i mamy najnowsze zapowiedzi. 14 września zorganizowano to wydarzenie, podczas którego nie ujawniono wielu interesujących gier, ale skupiono się głównie na rozwinięciu już wcześniej zapowiedzianych tytułów. Pokazano obszerny zwiastun nadchodzącej drugiej części remake'u Final Fantasy VII pod tytułem Rebirth. I to jest taki trailer, że aż Mateusz wrócił, żeby postawić krzesło, przestawić mikrofon i dołożyć swoje 3 grosze.
A działa?
Mhm.
O, doskonale. No fantastyczny zwiastun. Jakby tam, ile tam pokazali, to mnie jakby zachwyca trochę, ile zachwyca i dziwi, ile w tej grze będzie kontentu, jeżeli chodzi o jakby progres Final 7 oryginału.
Bo to jest generalnie druga część trylogii Final Fantasy VII, która ma się pojawić do 2030, dobrze pamiętam?
Tak, przy czym myślę, że to teraz będzie szybciej, okay. Bo oni tą nową odsłonę, znaczy trzecią już robią. Mhm. No i też jedynkę robili dużo, bo przerabiali tam dużo, zmieniali decyzje różne, teraz już mają ustalone, jak to ma wszystko wyglądać. Wydaje mi się, że w 2028 może będzie już koniec tego wszystkiego.
Mamy 23, przypomnę, Mateusz, bo widzę twoją minę.
Albo akurat na PlayStation 6.
Myślę, że
na PlayStation 4.
Myślę, że wyjdzie, myślę, że wyjdzie pod koniec życia PS5 jeszcze ta ostatnia część, a potem zrobią jakiś remake na, no wiesz, żeby zarobić bardziej.
Każda
nie?
część na inną konsolę.
Nie, nie są.
Jak GTA 5.
Ale wygląda pięknie. Nie wiem, czy Paweł, ty grałeś to czy nie?
Nie, nie grałem. Mam PlayStation 5. Czekam
nie właśnie rozmawiać.
Na 2027.
To chodzi o to, że w dodatku do siódemki tego remake'u wprowadzili taki system jakby kombosów, że dwie postacie mogą wykonać atak specjalny razem i są takie bardzo fajne animacje tego wszystkiego, więc to też jest wprowadzone już teraz do siódemki tego Rebirth. No i tam widać, że wprowadzają pełno rzeczy z tych różnych takich, z tego uniwersum Final Fantasy VII i Golden Saucer, czyli w wielu finalach było to kasyno, czy jak to nazwać, taki park rozrywki, tam są różne minigierki, będzie chyba z 10 minigier różnych.
No, super.
Wyścigi czekowe wyglądają dosłownie tak, jak ta gra, w którą grałeś kiedyś na Switcha, wiesz, że interfejs jest osobny, wszystko jakby super dostosowane i lepiej wygląda niż ta gra.
No i mam nadzieję, że lepiej się skręca i są lepsze plansze.
Tak, więc ogólnie wygląda super, ja mi się niesamowicie, nie mogę się doczekać lutego. W lutym premiera już.
W lutym już.
powiem, że Paweł Typiak jest Philem Spencerem z Polski, tak. Dlatego że nie wiem, czy widzieliście te wszystkie wycieki, tak, z tych raportów. Tam też pojawił się pewien mail, w którym Phil Spencer narzeka, że Sony jest tak zachłanne, że on poszedł do sklepu, chciał kupić PlayStation 5, tak. I wszędzie wciskają w bundlu, w zestawie z Horizonem i on nie może kupić gołej konsoli. I co to ma być? To jest prawdziwe wyzyskiwanie graczy. O. I Paweł Typiak jest tego samego zdania i do tej pory nie zakupił PlayStation 5.
Nie kupiłem.
Już ma, już jest bez bundlu już.
Znaczy, ja kupię, ale w momencie, kiedy
będzie... poczekaj na Pro.
Albo wersja Pro, albo wersja Slim, albo wersja kolorystyczna wyjątkowa, aczkolwiek tych kolorystycznych pewnie nie będzie, bo i tak sprzedają te template'y do nich, więc można sobie to wymieniać. Albo jakaś taka ze specjalnym padem, wiecie, typu jakaś seria God of War, coś takiego. Ale ponieważ nie ma takiej turbo serii na PlayStation dla mnie, która by mi sprzedała taką konsolę, to nie Gearsy, bez przesady.
Spider-Man teraz będzie taka wersja.
Spider-Man jest świetną grą, bez dwóch zdań. Ale to nie łapie mnie tak za serduszko, jak na przykład ten Xbox z Gearsów. Włączasz Xboxa, a tam dźwięk piły mechanicznej. No ja jestem jak dziecko w takich sytuacjach. Wiecie, mi wystarczy zmienić kolor winyla, ja ten winyl kupię. Zresztą
ale PlayStation
Patrykowi tydzień temu powiedziałem, że kupiłem winyl przezroczysty i dzień później Patryk powiedział, sprzedałeś mi winyl, Paweł. Wow, i kupił ten sam.
PlayStation nie jest zbyt dobry w tej generacji przypadkiem, że te limitowane edycje na przykład konsol nie wyglądają zbyt ładnie. To jest zwyczaj część tylko całej budowy, jest jakieś logo, tak, i tyle.
Ale zwróć uwagę, że już teraz biorą przykład z Nintendo, czyli zrobili ten PlayStation a la Wii U, prawda? Jak się to nazywa? Portal? PlayStation Portal?
Q, Light, coś tam na
nie. Portal to już się nazywa.
Aha, dobra, Portal.
Chyba tak, PlayStation Portal.
Bzdura.
Czyli ta taka bzdurna dostawka do PlayStation, a że Nintendo zawsze sprzedawało swoje produkty w różnych kolorach i to było mistrzostwo świata, więc może oni też pójdą po rozum do głowy i stwierdzą, nie, w latach 90. to szło, to może i teraz pójdzie.
Zobaczymy.
Trzymam kciuki. I wtedy rzeczywiście wyciągnę pieniądze na tę konsolę, być może, nie wiem, ale to za 6 lat. To nie koniec jeszcze, bo powiedziałem tylko o jednej grze, a jeszcze Sony zaskoczyło widzów prezentując gameplay z takich gier jak Spider-Man 2, Avatar oraz Ghost Runner 2, a największą niespodzianką był chyba Roblox, który pojawi się 10 października na PlayStation. Ciekawe. Od Unity już wspominaliśmy, a jeżeli chcecie zobaczyć, jak dokładnie wygląda taka tabelka w niskiej rozdzielczości, to wejdźcie na naszą stronę. Tu także o tym, że Resident Evil 4 będzie na wszystkim. Kilka dni temu Capcom ogłosił, że remake gry Resident Evil 4 otrzyma dodatek fabularny o tytule Separate Ways. Gracze będą mieli okazję zagrać jako Ada Wong, a jej historia połączy się w pewien sposób z głównym wątkiem. DLC Separate Ways ujrzy światło dzienne 21 września, czyli już za chwilę.
Tak.
Pojutrze. Mhm. Patrzę na Mateusza, wiem, bo on wie.
Jadę na urlop 21.
Dasz radę załatwić do tego czasu, trzymam kciuki.
Zobaczymy.
Tydzień temu gadaliśmy o Mortalu i co? I co? Udało mu się, magiczny człowiek. Co więcej, ogłoszono, że Resident Evil Remake oraz Resident Evil Village trafią na iPhone 15 Pro oraz iPady Air Pro do końca tego roku. PlayStation VR 2 też dostanie własną wersję tej gry. No czekamy jeszcze na wersję na Apple Watch i pralkę Samsung.
Ale także PlayStation Quest 2 ma swoją oddzielną wersję.
PlayStation?
Quest 2?
Oj, nie, PlayStation.
VR 2, VR, tak.
Że na VR-a już jest i mam też zakupione, więc jeżeli znajdę trochę miejsca, no bo nie chcę popsuć sobie wszystkich ścian w domu,
no tak.
No to na pewno to ogram i postaram się zrobić recenzję.
Świetna gra w ogóle. Ja jestem fanem serii Resident Evil i lubię wracać, ja lubię zamknięte tytuły.
Znaczy, ja generalnie nie jestem jakimś super fanem, ale grałem jeszcze w czwórkę na PlayStation 2.
O.
Więc to jest ta część, która mi zapadła w pamięć, no i naprawdę bardzo dobrze się bawiłem.
Poczujesz się jak w dziwnym domu, może tak.
No.
Mortal Kombat 1 Switch Edition zadebiutowało właśnie teraz na PC, dzisiaj ma swoją premierę na PlayStation 5, Xboxie Series, na PC-cie i na Switchu w wersji wczesnego dostępu w zeszłym tygodniu, a dzisiaj ma swoją premierę. Wersja na Switcha wygląda źle.
Wygląda jak
mem.
Raz do roku wychodzi taka gra, że wygląda tak okropnie, że animacje postaci są takie słabe i twarze i tak, wszystko, że są z tego memy, to jest właśnie ta gra w tym roku.
Tak.
Mortal Kombat.
Do tego jeszcze niestabilna ilość klatek na sekundę. Do tego cena gry identyczna jak na innych platformach.
Absurdalne.
70 dolców, słuchajcie, to jest jakiś kosmos. A grano, jeszcze sam gameplay walki daje radę. Są dropy klatek, co jest oczywiście niedopuszczalne w tego typu grze. Ale jak są zbliżenia na twarze, tak, są animacje, to pierwszy komentarz pod filmem mi się dzisiaj podobał. Cieszę się, że Mortal Kombat 1 wyciska 3000% mocy obliczeniowej, tak, z Nintendo 64.
Już wyciągam moc obliczeniową z tej konsoli Nintendo, której jeszcze nie ma.
Której jeszcze nie, tak, ma, dokładnie.
A wiem, z czym mi się to kojarzy, te porównania tych Mortala z PlayStation 5 na przykład i ze Switcha. Jak był ten obraz taki, który jakaś restauratorka zepsuła i chciała potem naprawić.
Ten z Jezusem.
Tak, to coś takiego, to w tym stylu.
To mniej więcej tak, co był Jezus, a potem odrysowali tak, jakby nie odrysowała.
Tak. No.
Szczęście w prostocie.
Szczęście w prostocie. Kirill Kosiuszkiewicz przygotował dla was tego newshota. Zerkam sobie na nasz czat. Marta W. jest razem z nami, Bobby Mac, The Public, Łukasz Rejak, Absyrtos Medea się z nami wita, a także Król Sucharów, The Public. Osobiście gram cały czas w Starfielda, moje życie rodzinne na tym cierpi, ale moja kobieta jest gotowa na poświęcenia. O proszę.
Pięknie.
Tak jak z tą pracą fizyczną, że kocham pracę fizyczną, mogę na nią patrzeć godzinami. Tak samo tutaj cieszymy się.
Czacie, dajcie znać, co myślicie o tych planach Microsoftu. Czy jesteście gotowi na to, żeby jeden z gigantów tworzących konsole zrezygnował zupełnie z płyt fizycznych?
Jeżeli zrezygnują, nie? Nie
wiem. Jeżeli.
No, wszystko na to póki co wskazuje.
No właśnie, czekamy na wasze odpowiedzi. Bardzo chętnie najciekawsze przeczytamy właśnie tutaj na antenie. Irek też się z nami wita, Doniu Lemur również. Bobby Mac pisze, będzie trzeba wysłać swoje wszystkie płyty, w tym piraty, do Microsoftu i oni to zarchiwizują jako obrazy ISO w Nero. Możliwe. Nie, niemożliwe. To się nie uda. Mortal Kombat pierwsza klasa. Tu serduszko mi coś zasłania, nie mogę doczytać. Pierwsza klasa zrobiona, grę... Nie mogę przeczytać, bo serduszko. Ale że gra fenomenalna, chyba na to wychodzi. Dowiecie się o tym już za chwilę, bo za moment zaczynamy naszą recenzję Mortal Kombat 1.
Ura.
Ale czekałem na to.
Na maksa.
Panie, jak to gniecie, to Techno Syndrome z 2021 roku, z filmu Mortal Kombat, który na pewno już doskonale znacie, jest dostępny na HBO Max, między innymi w streamingu, a my teraz łapiemy się za Mortal Kombat 1, gra, która jest chyba jedną z najbardziej oczekiwanych gier tego roku właśnie przeze mnie. Czy jestem fanem?
Jesteś. Tak. Spójrz na ten ubiór. Tak, czy jesteś fanem Mortala?
I to wybierałem dzisiaj spośród kilku koszulek i kilku long sleeve'ów, co dzisiaj na siebie wrzucić, ale wybrałem ten, bo ma piękne logo z Mortal Kombat 9. Czas na Mortal Kombat 1, premierę tej gry jest przewidziana na dzisiaj, więc dzisiaj wpadła do sklepów.
Jeżeli... A sprawdzę, czy już jest, bo jakaś dziwna godzina premiery, ale...
Aha, okej. Natomiast jeżeli chodzi o wersję takie premium z dodatkową opłatą, to wczesny dostęp mogliście uzyskać już w zeszłym tygodniu. My także
już
gramy...
jest dostępny.
O, no to świetnie. My także gramy od zeszłego tygodnia. Mhm. Czym jest Mortal Kombat 1? Jest świetnym pomysłem przede wszystkim, bo tu nie chodzi o odcinanie kuponów po poprzedniej części, gdzie mamy po prostu znaną markę i franczyzę i bierzemy sobie znanych wojowników typu Kung Lao, Liu Kang, Sonia, Kano i wrzucamy ich, żeby się znowu po gębach prali. To też. Ale wymyślamy, co mogłoby się wydarzyć po Mortal Kombat 11. Dlaczego moglibyśmy chcieć zrobić kolejną część i co tym razem? Bo pamiętajmy, że taki piękny sen wszystkich fanów Mortal Kombat został spełniony razem z Mortal Kombat 9, gdzie wzięto pierwsze trzy części, tak zwaną erę 2D, wsadzono tam większość, jak nie wszystkich wojowników na PlayStation 3, jeszcze dodano Kratosa. No i dwuwymiarowy Mortal powrócił właśnie wtedy. Potem trochę kombinowano w dziesiątce, potem w jedenastce. No i...
ale jedenastka też doprowadziła, dodatek do jedenastki, powinienem sprecyzować. Mhm, doprowadziła do tego, co się dzieje tutaj też.
Tak, dokładnie. Aftermatch.
Afterek.
Tak jest. Spowodował, że rzeczywiście... Wiemy, co się wydarzyło. To znaczy Liu Kang stał się królem, stał się bogiem, stał
władcą,
się tytanem.
Władcą linii czasowej, tak. Timeline, coś tam.
On mógł zresetować wszystko i stworzyć świat na nowo. Stał się także bogiem ognia. Raiden stracił swoją moc, nie był już bogiem piorunów. I Liu Kang wymyślił sobie taką rzecz, a bardziej to twórcy, czyli NetherRealm Studios, wymyślili sobie, dobra, skoro mamy tutaj możliwy reset czasu. Wróćmy do Mortal Kombat 1, przywołajmy stare postaci, ale nie tylko. Zaskakujmy graczy zupełnie nowymi zapowiedziami i zróbmy nową oś czasową, czyli wyobraźmy sobie, jakby wyglądał Raiden, gdyby był takim chłopem małorolnym, który też umie się bić, ale przy okazji kopie grządki. Sprawdźmy, jakim kumplem dla niego byłby właśnie Kung Lao. Co robiłby wtedy Liu Kang jako bóg, który porzucił swoje umiejętności poniekąd. Nie chcę spoilować wszystkiego, ale fabuła w Mortal Kombat 1 jest dojrzała i ciekawa. To znaczy, to nie jest, wiesz, w poprzednich częściach to było tak. Idę sobie z Mateuszem i nagle mówię, au, Mateusz, nastąpiłeś mi na nogę, musimy się prać po gębach. Dobra, walka. Wiesz, chodzi mi o to, że do tych walk w fabule dochodziło bez sensu. Nie wiadomo po co i skąd one się brały.
To też tak bywa, ale rzadziej.
Bardzo rzadko.
W pierwszej połowie gry, kiedy właśnie poznajemy te postacie, no, na przykład mi się spodobało, że właśnie Raiden i Liu Kang, tylko Kung Lao walczą ze sobą po raz pierwszy. Tu nawet nie ma krwi za bardzo, nie ma żadnych takich animacji, tak, że nie wyrywają sobie głowy, a potem no fajna walka była, nie?
No idziemy nie, dokładnie. Raiden nawet nie ma jeszcze swoich super ciosów.
Tak.
I to wszystko ma swoje podłoże i ma swoje znaczenie. Dosłownie Raiden ma jeden cios specjalny na samym początku. I to jest naprawdę fenomenalne, że dochodzimy do tego, skąd te ciosy się biorą, kto jest kim, jaką postacią jest Johnny Cage. I słuchajcie, to nie jest potraktowane po łebkach. Naprawdę wejście Johnny'ego Cage'a jest bardzo, 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 bardzo długie.
To jest pierwsza gra, w której Johnny Cage mnie nie irytował jako postać fabularna.
To prawda. I też podoba mi się to, że my mamy naprawdę duży background, jeżeli chodzi o Mortal Kombat i o postaci. Wiemy już naprawdę bardzo dużo.
Ja mam mniejszy.
Ale bardziej mi chodzi o to, że my jako ludzkość, bo jeżeli chcemy się dowiedzieć, kim jest Johnny Cage, kim jest Shang Tsung dalej, to możemy wejść w internet, mocno poczytać i się dowiedzieć. I tutaj twórcy za pomocą też nowej technologii poza Switchem zrobili tak, że kiedy widzimy Shang Tsunga, który jest żmiją, wiemy od samego początku istnienia Mortal Kombat, gdzie najpierw stworzono mordobicie, a potem wymyślano do niego historię, że Shang Tsung to jest taka żmija, która potrafi totalnie nas do wszystkiego namówić, oszukuje, kłamie. Tutaj widzimy skąd on się bierze, kto go do tego namawia i za pomocą nawet mimiki my już widzimy, że on ciągle coś knuje i gra na trzy strony, nawet nie na dwie, a na trzy strony. To jest naprawdę fantastyczne. Aczkolwiek sama grafika w fabule, bo ja się najpierw na fabule chciałbym skupić, bo jest fenomenalna,
to ma
naprawdę.
Sens, no po kolei.
Tak, bo to jest jeden długi, 7-godzinny film przerywany walkami, 6-7 godzin mniej więcej.
Zajęło 5.
Tak szybko? Ja nie przegrywałem ani razu, nie wiem dlaczego. 6. Chociaż może ja źle policzyłem czas, bo jeszcze wcześniej grałem w wieżę i sprawdziłem
może.
Skończeniu fabuły, to z wieżami miałem 7 godzin. No to okej, 5,5 powiedzmy do 6 godzin powinno wam to zająć. Natomiast to jest tego typu długi film i tam nic nie jest potraktowane po łebkach, poznajemy zupełnie nowe postaci i też mi się podoba dbałość o szczegóły. Każdy fan Mortal Kombat naprawdę, i to jest 10 na 10 pod tym względem, będzie zadowolony. Zwróćmy na przykład uwagę na taki szczegół,
Chyba, że ktoś oczekiwałby tak jak ja, trochę mi to tak bardzo nie przeszkadza, tylko mówię, tylko jakby ktoś oczekiwał faktycznie naprawdę prawdziwego resetu historii, że teraz będzie historia od nowa, bardziej taka prosta, nie?
Okej, czyli że będzie Jax, Sonia...
Nie, nawet nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że mamy ten reset z nowymi bohaterami i że to idzie jakby, i że to faktycznie jest nowa historia, która nie robi się taka przekombinowana.
No bo
jedenastka i dodatek były strasznie takie, wiesz,
tak,
przez
tak.
te linie rzeczowe i tak dalej, więc można by oczekiwać czegoś bardziej przyziemnego.
A tu przez 65% fabuły jest coś przyziemnego, a, tak, potem,
a potem się coś
kombinacja.
Dzieje, ale tak, nie chcemy za bardzo tutaj mówić, co się dzieje, ale się dzieje. I tak. mi to tak bardzo nie przeszkadza, bo też, no ale...
Bo oczywiście, że chodzi o to, wrócę zaraz do myśli o szczegółach, bo tam jest dużo fajnych szczegółów w tej grze, co mi się bardzo podoba, ale wróćmy chociażby też do tego faktu, że w samej fabule myśl zgubiłem, poczekaj, teraz mówię tylko, żeby mówić.
Fabuła, co było w fabule?
Co było w fabule, poczekaj.
Na pewno było w fabule to, że Megan Fox okazała się niewykorzystana zbyt dobrze.
A to źle zabrzmiało.
No ale wiesz, co chodzi? Chodzi o to, że chodzi. Ona nie jest aż taką złą aktorką, ale to, jak ona brzmi w tej grze, to wygląda trochę tak, jakby kazali jej wysłać, wiesz, MP3 na maila, bez żadnej reżyserii dźwięku i po prostu i tak to jakoś nie pasuje, wyróżnia tak. się bardzo.
65% fabuły jest rzeczywiście dość przyziemna i wynika jedno z drugiego. Potem zaczyna się wszystko dziwnie psuć, a końcówka, no to już sami sobie zobaczycie, nie chcę nic spoilować. Ale, o wiem, jedną rzecz tylko chcę zaspoilować, bo oczywiście chodzi o to, że mamy turniej Mortal Kombat, gdzie jest główny świat i poza świat. I ci czempioni z naszego świata, z Ziemi, idą do drugiego świata, żeby się naparzać. I ci, którzy wygrywają, no to już nie będą nigdy atakowani i tak dalej, i tak dalej. Typowe Mortal Kombat, prawda? Tylko, że tutaj to się nie nazywało Mortal Kombat, bo nikt tam jeszcze nigdy nie umarł i tak naprawdę wątek turnieju tak. ginie po 5% i myślicie sobie, moment, skoro turniej już się skończył, co teraz?
Chociaż
i tam się pięknie dzieje.
Ten turniej dla mnie, turniej w cudzysłowie, był trochę rozczarowujący, no bo to nie był turniej.
No
oni
tak,
po prostu, hej, jesteśmy akurat w tym miejscu, to może to tutaj pobijmy, sobie powalczyć, tak. nie? Takie, fajnie było, jakby zrobili jednak jakąś faktycznie turniej, że no bardzo
ale
tak spokojnie.
To nie zmienia faktu, że mamy najlepszą fabułę w mordobiciu w historii świata. Tekken próbował w piątce, takim Tekken Force Mode'em specjalnym. Potem było dużo prób, gdzie tak naprawdę się to średnio udawało. Rzeczywiście Injustice Immortal pokazał, że idziemy w dobrym kierunku i teraz Mortal Kombat 1 to jest najlepsza fabuła w historii.
No, mi się najbardziej podobało, tak,
świetny
z Mortali.
Naprawdę świetny film. I teraz czas na szczegóły. Dla tych wielkich fanów, którzy rzeczywiście zauważą, że NetherRealm odrobiło lekcję. Każdy się zastanawiał, jaki będzie Reptile. Czy będzie tym zielonym ninją z pierwszych części, czy będzie jednak jaszczurem z następnych części. Czemu nie jeden i drugi? Niech się zmienia w jaszczura, kiedy będzie atakował konkretnym ciosem. Wilk syty i łowca cały, jak to niektórzy mówią. Ale na przykład zwróć uwagę na Shang Tsunga. Shang Tsung w pierwszej i drugiej części nie był tym samym Shang Tsungiem, co w trzeciej
był
części.
Stary, tak?
Nawet nie chodzi o wiek, chodzi o sposób ataku. W pierwszych dwóch częściach on robił firebole z ręki poziomo, a w trzeciej one leciały z dołu.
A, to połączyli. Okay.
Co zrobili? Za pomocą LT zmieniasz się z młodego w starego Shang Tsunga i firebole lecą z innej strony. Mogli tego nie robić, ale usiedli, pomyśleli i zrobili. Co więcej, Johnny Cage jako postać, to jest w ogóle niesamowita mechanika Johnny'ego Cage'a, jako postać, która jest rozpoznawalna jako aktor filmowy, jest gwiazdor, ma nie tylko rozszerzenie ciosu, ale ma też fejmowanie ciosu. To znaczy, on może po zwykłym ciosie, takim, nie wiem, dół, przód, high punch, nagle zrobić hej, hej, tak, patrzcie na mnie, bicie, brawo. I ładuje mu się taka gwiazdka, którą może odpalić, wtedy All Eyes on Me, lecą na niego spotlighty i wtedy mocniej bije, mniej obrażeń dostaje, są tam jakieś tak, perki.
Dostałem taki cios fatal blow, czyli ten taki finisher, też można tym wzmocnić. Mi zabrało chyba pół HP. To jest
no właśnie.
Masakra.
I ponieważ jeszcze Jean-Claude Van Damme podkłada głos pod Johnny'ego Cage'a, to tak teraz na mnie patrzysz?
Nie,
skórka na pewno jest jego, a to nie
on będzie jakby w tej skórce podkładał głos, na szczęście, bo brzmi okropnie,
dobra,
bo
to
wyciekły do internetu już.
Okej, okay, to sorki. W każdym razie, ale Jean-Claude Van Damme już od samego początku historii Johnny Cage był brany, że tak powiem, w sensie... To jest Jean-Claude Van Damme.
No tak, był wzorowany Johnny Cage pierwotnie na Van Damme, a ostatecznie sam Johnny Cage jest o wiele lepszym aktorem niż faktycznie Van Damme.
Tak, więc jeżeli mamy nawet tego kopniaka, gdzie on tak sunie przez pół planszy z tym kopniakiem, za pomocą jednego przycisku możemy dodać do tego kopniaka fame i wtedy on kończy ten kopniak podnosząc nogę do góry, opuszczając w dół, tak jak w krwawym sporcie z Jean-Claude Van Damme. Słuchajcie, to są szczegóły. Ale te szczegóły robią roboty i podbijają moją ocenę dla Mortal Kombat 1, bo tych szczegółów jest mnóstwo, mnóstwo. To w jaki sposób Ashra dostaje swój kapelusz, to jest bekowe, ale to jest fenomenalne i to fabuła tłumaczy. To w sposób, w jaki Kenshi staje się Kenshim, Wow,
Barak,
wow.
Baraka mi się podobał i jego pierwszy raz też jakoś w ogóle... Baraka zawsze był taki, no, jest sobie,
tak,
nie?
Tak, ale teraz... wątek tarkatański jest niesamowity. Dlaczego Baraka jest Baraką i skąd to się bierze i dlaczego Milena jest taka, a nie inna? My znaliśmy zupełnie inną linię czasową i wiedzieliśmy coś zupełnie innego o Milenie, Milinie, a tutaj to jest zupełnie inne. Zostawmy fabułę. Dla mnie fabuła jest naprawdę bardzo, bardzo mocnym punktem i dlatego chyba też sama fabuła waży 60 giga. Tak sprawdzałem dzisiaj. 141 giga waży gra na Xboxie Series. 60 giga to jest sama fabuła. Podstawka plus 4K.
No tak, ogólnie jeżeli ktoś kupuje... Mam wrażenie, że Mortale kupuje bardzo dużo osób tylko dla singla, nie? I jeżeli o to chodzi, to Mortal naprawdę dostarcza, bo właśnie powiedzieliśmy o fabule, a teraz powiemy może o inwazjach.
Inwazje.
Czyli nowość, która zastępuje niestety krypty. Powiem, że niektórzy ludzie są wielkimi fanami krypt z tych ostatnich Mortali. To łażenie mnie to nigdy nie pociągało.
Ja lubiłem.
Ale właśnie wiem, że niektórym to się podobało. To może być dla niektórych rozczarowujące, że krypta nie powraca. Zamiast tego mamy inwazję.
Bo to jest też... takie otwieranie boosterków i innych paczek.
No, więc tu też, więc trochę elementy krypty są w inwazjach, bo też otwieramy skrzynki co jakiś czas i poruszamy się po takiej mapce, tak jak po sznurku się poruszamy po mapce.
Tak,
od punkciku do punkciku i tam czekają na nas walki albo jakieś interakcje z postaciami.
Ale jeszcze 20 lat temu to byłaby osobna gra na PlayStation 2, takie Shaolin Monks.
Ale tam chyba było poruszenie się takie swobodne, nie?
Tak, 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 ale mówię, że jeszcze 20 lat temu by to wyszło jako Mortal Kombat RPG.
Troszeczkę właśnie żal, że to jest takie bardzo... bo w praktyce inwazje są serią meczów i masz nagrody co jakiś czas, nie? W praktyce. Jakby, bo to poruszanie się właśnie jest takie... No nie ma eksploracji, jakiejś swobody tutaj, nie? No nie. Więc troszeczkę szkoda, że tego nie zrobili właśnie jak Shaolin Monks.
Tak.
Ale no rozumiem, że to jednak wymagałoby.
Czy to jest taka, bo pamiętajmy, że krypta w 11, no to był rzut trzecioosobowy.
Ale nawet w krypcie mogło się poruszać swobodnie.
Tak, tak, sporo sekretów, można było się też przestraszyć, kiedy nakładaliśmy opaskę Kenshiego. Tutaj mamy, tak jak powiedziałeś, po linii się poruszamy, ale jest dużo sekretów do odkrycia, więc myślę, że fani będą tutaj też zachwyceni. Te inwazje są naprawdę...
I w inwazjach ukryto też, nie pamiętam, jak się nazywały te wieże, bo ja nigdy za dużo w wieże nie gram. Te wieże z różnymi zagrożeniami, jakimiś tam...
z jakimiś tytanami?
Żyjące wieże, coś takiego. Chodzi o to, że mają utrudnienia. Tak. To te wieże są w inwazjach, właśnie jest taka wysepka, bo tam w tych inwazjach zwiedzamy różne jakby lokacje w multiversum i sobie tam właśnie robimy rzeczy.
Czyli...
I levelujemy postać też w inwazjach, tak? Wybieramy
sobie cameo wojownika,
tak. Wybieramy sobie postać, którą chodzimy po tej mapce w inwazjach i ją levelujemy, ale bardzo dobre jest to, że jak zmieniamy postać, to nie musimy levelować od zera, tylko możemy przypisywać statystyki, które już mamy. Tak. No i to mamy różne itemki, to jest takie RPGowe. Mamy jakieś talizmany, które dają nam moce.
I to wciąga. To jest dodateczek, który wciąga.
To jest dla mnie takie coś, że pogram sobie chętnie, jak wyjdzie nowy sezon, żeby zarobić na strój dla Raidena, w postaci, którą gram najwięcej, nie? I tyle. To nie jest, no właśnie, coś, spędzę długie godziny, ale...
Dla mnie do tej pory najlepszy taki single player, ale nie mylmy z fabułą, miał właśnie Killer Instinct, Injustice i Mortal Kombat też, gdzie to nie było tak jak w Tekkenie 7, gdzie każda kolejna walka wychodzi jakaś skrzynka, która nie ma żadnego znaczenia.
Nie.
A właśnie walki z jakimiś wersjami Shadow, jakieś ataki multiversum, walki po kilka, żeby odblokować. No to jest po prostu super pomysł.
Fajne jest też
i on tu ewoluuje.
Tak,
i łączy
fajne
się
jest też to, że są często takie walki, które nie trwają jakby całą walkę, że musisz dwa razy do dwóch wygranych. Tylko po prostu raz komuś zmniejszasz pasek życia do zera i koniec walki. Tak. Dzięki temu jest szybciej często.
I nie zapominają też o test your might.
Tak, czyli elementy są zręcznościowe, że musisz skakać, omijać pocisków, ale test your might właśnie, że musimy coś zniszczyć, a jak nam się nie uda, to nam coś obcina głowę.
No.
Na przykład.
I wiecie, to są ukłony dla fanów Mortal Kombat takich jak my, więc ja się bardzo, bardzo cieszę. No i oczywiście są też klasyczne wieże, gdzie musimy każdą postacią sobie przejść taką wieżę. Wieże są różne w zależności od ilości przeciwników. Jest też endless taka, że po prostu gramy tyle, ile przeżyjemy.
I też w wieżach jest pewien regres w stosunku do 11. Nie ma tutaj w tej grze dialogów na początku. Zauważyłeś?
Tak.
To jest trochę dziwne. Nie
Tylko
rozumiem.
W fabule są.
Nie rozumiem czemu.
Bo tam były niesamowite smaczki w 11 pomiędzy postaciami.
Właśnie, a tutaj są dialogi, jeżeli grasz z kimś jeden na jednego, nie rankingowo, albo na jednej kanapie siedzicie i sobie gracie. I jeżeli jest wybieranie postaci, że oboje gracze... Dwoje graczy wybiera postać normalnie przed meczem, to wtedy są dialogi, ale one są jakby na tym loadingu, a nie jak postacie wchodzą, więc dlatego pewnie nie ma ich w wieżach, ale no głupio trochę, że nie mam, bo one były spoko.
Nie ma też takich dodatkowych...
Ale są scenki zawsze na końcu, jak przyjdziemy w wieżę, to jest scenka dla naszej postaci, takie zakończenie jakby, co się z nią dzieje po kampanii.
Rzecz, której nie lubiłem, czyli zrezygnowano ze stylów walki, w 10.11 była ta rzecz.
A mi się to podoba.
Ja nie lubiłem tego, że można było sobie wybrać, nie, i tak grałem jednym...
A nie, dobrze, czyli się zgadzamy, że nie lubiliśmy
nie
tego.
Lubiłem
no,
tego
no, to, tak, no, to okay.
Tak. Cieszę się, że każdy ma jeden styl i tak. Frost to chociaż ona jest akurat cameo, ale Sub-Zero to Sub-Zero i koniec kropka.
Tak jest, to jest fajne.
I to jest fajne. I nie ma też interakcji z otoczeniem, która weszła najpierw w Injustice, potem weszła w Mortal Kombat, czyli nie możemy rzucić minichem ani krową jakąś przeciwnika.
Trochę pewnie, no bo zabrakłoby przycisku, nie?
Też racja.
Bo cameo teraz jest
pod R1. Właśnie, zapomnieliśmy o cameo. Jedna z najważniejszych zmian w Mortal Kombat 1 to właśnie dodatkowa postać, czyli cameo. Czyli wybieramy sobie główną postać typu Nitara, albo ktoś kogo znamy, niech będzie.
Stąd Nitary. No, najgorszy tak. Też ma design wizualny. Nitara w ogóle jest najbardziej nijaką postacią w tej grze, wrażenie. Tak sobie patrzę.
A jaką masz ulubioną postać?
Moim mainem jest Raiden. Nigdy nie grałem Raidenem, więc to mnie zaskoczyło. Bardzo dobrze mi się nim gra. Ale też Baraku mi się przyjemnie gra.
Pierwszy raz wierzę, pokonałem za pomocą Reiko, żałowałem, bo to jest taki grappler i nie do końca mi się podobało to, jak się nim
gra. Wizualnie Reiko wygląda jak taki randomowy, jaki wiesz.
Taki ludek. A Limei?
Limei jest świetna, ale grałem nią dużo w becie, więc chciałem coś nowego.
Rozumiem. Limei, Ashra, Scorpion, fenomenalni. Na razie na maina ustawiłem sobie Reptile'a, bo wygląda tak, jak go pokochałem w drugiej części, więc rewelacyjnie wygląda i się dobrze nim gra. No ale właśnie Ashra i Limei mają, one tak fajnie się nimi gra, tak samo Kung Lao i Raiden zresztą. Każda z tych postaci ma jakieś swoje dobre strony. Milina jest dla mnie nie do pokonania po prostu, jest fenomenalna też pod tym względem, także jest dobry wybór. I dobieramy sobie drugą postać jako cameo, która pojawia się dosłownie na chwilę pod jednym przyciskiem.
Tak, ale i tam każda postać cameo ma 3 ataki, w zależności od tego, czy przytrzymamy w lewo i przycisk cameo, w prawo i przycisk cameo, albo sam przycisk cameo bez kierunku.
Możemy też zablokować kombosa za pomocą cameo, tracąc wszystkie 3 paski na dole, które się bardzo szybko ładują. Mam ogromny problem z rozszerzeniem kombosa. Nie umiem rozszerzać kombosów. Czyli to R2, jak się wciska, wiesz o co chodzi. Czyli zrobisz dół, przód, X i dodajesz R2. Po prostu timing mi nie leży. Coś tam pogrzebali.
Musisz wejść wcześniej, trzeba wcisnąć
R2 przed X-em, ale mi to w ogóle nie wychodzi.
Musisz wejść do ustawień, bo tam domyślnie są, nie pamiętam teraz jak to się nazywa, ale w ustawieniach sterowania jest coś takiego jak...
Popuszczenie przycisku.
Jakiś tam coś takiego i weź to wszystko wyłącz.
Okay.
I potem zobacz jak się będzie grał, bo ja miałem z tym problem i też ludzie narzekają, dlaczego to jest domyślnie coś tam pozmieniane, więc sobie spróbuj, bo coś tam...
Więc te rozszerzenia rzeczywiście mi tak średnio chodziły. W każdym razie też każde cameo ma swoje fatality, więc tak naprawdę grając sobie jeden mecz możecie zrobić fatality główną postacią, ale także postacią cameo. I to jest naprawdę super. Do tego jeszcze masa brutality. Podoba mi się to, że te fatale to są fatale stare, niektóre, no jak Cyrax robi fatality, gdzie wybucha cała ziemia, to jest fatal z trójki. Rewelacja, rewelacja. I tych fatality jest właśnie dużo więcej.
Na mnie już nie robią wrażenia, powiem ci, fatality ani fatal blowy i chciałbym, żeby ich nie było. Jak grasz długo online na przykład, to męczy. Jak jest fatal blow często, już zrobić herbatę, wiesz.
No tak.
Tym bardziej mam wrażenie, że obecność cameo trochę przedłużyła fatal blowy, nie w stosunku do 11, ale nie są aż tak długie, nie? Ale...
Wracając do głównego tematu, moi drodzy, fatality są obrzydliwe znowu, tak. Nie wszystkie, natomiast niektóre są bardzo ciekawe. Limei znowu tutaj przywołuje, fenomenalne, z fajerwerkami. No i Brutality to jest moja ulubiona chyba rzecz.
No to tak, bo to jest najlepsze, bo to jest krótkie, szybkie, efektowne.
Krótkie, tak. I to co teraz jest Brutality, kiedyś było fatalem. Mamy granie online, które nas bardzo denerwuje z Mateuszem.
Quitality tam miałem piękne.
Miałeś Quitality?
Tak.
No ja tylko raz miałem w 11, tu jeszcze nie trafiłem.
Okay,
Quitality polega na tym, że ktoś z wami przegrywa, wy zaczynacie robić Fatality, a ktoś wychodzi z gry.
Tak.
I wtedy, właśnie co się dzieje akurat w jedynce?
Nie, to tutaj to wyglądało tylko tak, że ktoś wybucha.
A, ktoś wybucha.
Tak.
Quitality.
Natomiast chciałem jeszcze, zanim multi, to jeszcze chciałem tylko wspomnieć o kustomizacji.
O.
Bo mamy tu te sezony, każdy sezon to będzie, bo tak, możecie sobie kupować za prawdziwy hajs, że tak powiem, waluty. To ja byłem.
To byłeś ty, gameplay od ciebie.
I to jest trochę takie, to mi troszkę nie pasuje, ja wiem, że we wszystkich grach wysokobudżetowych są mikropłatności teraz, okej. Okay. Ale Mortal ma trochę taki system jak w grach free-to-play, gdzie najtańszy pakiet waluty nie wystarczy ci, żeby kupić skina. Musisz 100 więcej mieć tych żetoników, żeby sobie dokupić. Dla przykładu w Street Fighterze, jak sobie kupisz najtańszy pakiet żetonów, jakiejś tam waluty, to ci starczy na 2 czy 3 kostiumy.
Mhm.
Trochę tak ten. Ale w każdym razie macie też, grając ogólnie zarabiacie żetony, srebrne chyba, za które możecie kupować sezonowe ciuchy dla postaci. I tak naprawdę dla każdej postaci jest coś do wyboru. Teraz jest jakiś sezon ognia, czy czegoś tam jest taki czerwony, pomarańczowy są designy tych strojów i są całkiem spoko. Tylko trochę mi brakuje kustomizacji w porównaniu do 11, bo tam można było wymieniać bardzo dużo elementów, wiesz, ekwipunku postaci, a tutaj jest tylko jeden ekwipunek, znaczy jeden przedmiot do zmiany dla każdej postaci. Więc trochę szkoda, że poszli do tyłu pod tym względem, ale... Pewnie w kolejnych sezonach to będą dodawać, nie wiem.
Zobaczymy. Mam nadzieję też, że nowe postaci pojawią się w kolejnych DLC. Przypominamy, że Combat Pack już niedługo, tak naprawdę, gdzie będzie ojczyzna Sław.
No i Ermaka, jestem ciekaw gameplayowo.
Czyli, i... No i Quan Chi, Quan Chi. W ogóle, wracając jeszcze na chwilę, na sekundkę tylko, do technologii, bo gra wygląda nierówno w fabule, jeżeli chodzi o ten film. Zdarza się, że te postaci są takie plastelinowe, nie jak na Switchu, ale są plastelinowe. Ale na przykład to, jak zrobili właśnie Li Mei, albo jak zrobili Quan Chi, on jest psychodeliczny, no. On nigdy nie mruga, on wygląda jak prawdziwy aktor. Niesamowite to jest.
A propos technologii, na PC-cie działa świetnie gameplay, bo cutscenki się tak przyhaczają czasem?
Zdarza się, że
niezależnie od ustawień, co ciekawe, więc co się z tymi cutscenkami...
Na Series X też delikatne dropy, ale nie zawsze, w niektórych momentach tylko fabularne.
Ale rozgrywka także świetnie zoptymalizowana, więc tak, to jest plus.
Mam tylko problem z wyciąganiem niektórych ciosów. Mam wrażenie, że Sub-Zero tak robi długo tą kulkę z lodu, że w ogóle nie używam, że to tyle...
Bardzo długą ma animację, tak, bo w ogóle ta gra ma problemy z tego, co widziałem, bardziej pro ode mnie w bijatykach. Mówili, że w ogóle system, jak są tak zwane frame'y w bijatykach, no, trudno teraz tłumaczyć.
Czyli każdy cios ma swoją liczbę klatek, a klatki to sekundy, więc
że z tym jest dużo błędów, podobno. Ja tego nie czuję, bo nigdy nie byłem dobry w tych Tekkenach, wiesz, więc nie czuję różnic.
Ale mnie to denerwuje w rankedach, bo ja mówię, przecież ja to wcisnąłem, moje inputy były dobre, no czemu to nie wchodzi?
Więc wydaje mi się, że jakie będą pewnie patchować to. Ale a propos online, tak? Online macie oczywiście nie rankingowe patyczki, czyli po prostu casualowe mecze, sobie gracie, się cieszycie albo się smucicie.
Raczej smucicie.
I mecze rankingowe, czyli mecze rankingowe to są do 3 wygranych tutaj mamy, tak? Czyli możecie maksymalnie rozegrać ile? Minimalnie 3 rozgrywki, bo tak musicie wygrać 3-0, ale możecie wygrać na przykład 3-2. I problemem online jest po pierwsze to, że wydaje mi się, że kod sieciowy jest gorszy niż innych bijatyk, bo częściej się trafia na lagi w tej grze niż na przykład w Street Fighter 6. I drugi taki problem, który mnie bardzo, bardzo irytuje, to jest to, że nie zawsze możemy odmawiać komuś meczu. Czyli wyszukuję ci przeciwnika, widzisz, że ma ping 150, no to ja nie chcę z nim grać, ale muszę, bo nie mam opcji odrzuć,
no tak,
bo gra jakoś tak arbitralnie, bo jest system odrzucania walk, ale nie wiem, parę razy go tylko miałem. Z jakiegoś powodu gra tylko czasem uznaje, ten człowiek ma złe połączenie sieciowe, możesz odrzucić jego pojedynek, nie? Ale okay, nie wiem, jak to jest w ogóle decydowane i to wpływa mocno, bo jak grasz rankeda, to jest 5 meczów, powiedzmy, no bo wygrywam, nie? No to nie wyjdę, jak wygrywam, ale muszę grać z tym kolesiem, który laguje, teleportuje się po ekranie i...
No właśnie, ale to też mi się podoba akurat w rankedzie, że kiedy przegram i chcę rewanż, to mam szansę na rewanż.
A nie tak, to jest bardzo fajne.
Tak, nie w każdej grze tak jest. W niektórej, dobra, przegrałeś, nara, a ty siedzisz i się frustrujesz i łapiesz pada.
W rankedach to teraz we współczesnych bijatykach jest raczej norma, że masz opcję rewanżu. Natomiast jednak te problemy z siecią trochę mnie denerwują, biorąc pod uwagę, że ja głównie gram w bijatyki dla trybu online właśnie. Ale że to jest moja pierwsza gra nad Netherrealm, kiedy tak zacząłem grać właśnie w rankingowe tryby, to też mam takie porównanie ze Street Fighterem 6, że absolutnie mnie zdziwił i trochę zdenerwował też system zaczynania tego wszystkiego, no bo tu nie ma czegoś takiego jak rankingowe placementy, czyli że grasz 5 meczów, żeby cię gra zdeterminowała, do jakiej ligi na przykład należysz, nie? I wtedy masz ludzi na swoim poziomie. Tutaj wszyscy są na tym samym poziomie, wszyscy zaczynają na tym samym poziomie, grasz z super wymiataczami od razu i potem nawet jak przegrywasz, to i tak zdobywasz rangę wyżej. Mhm. Nawet jak przegrasz 100 meczów, to i tak awansujesz i będziesz grać z lepszymi. To jest taki system, który sprawia, że częściej...
Medal za,
za przegraną.
Za uczestnictwo. Fajnie, że jesteś.
I to jest słabe, bo przez to częściej trafiasz na o wiele lepszych od siebie, więc nie wiem, czy mi się to podoba do końca.
Czas na podsumowanie Mortal Kombat 1.
Ja pierwszy, bo ja krótko.
Dobra.
Dla mnie to jest 8/10 Mortal Kombat. Trochę mnie przekonał, trochę mi przypomniałeś, jaka ta fabuła była fajna jednak, nie? Bo fakt jest taki, że to jest pierwszy Mortal Kombat, gdzie faktycznie chciało mi się przejść tę fabułę, bo postacie mnie przekonały do siebie. Każdy był do polubienia, szczególnie Raiden, właśnie Kung Lao i nawet Sub-Zero i ci tacy to zawsze są takimi mrukami tylko, nie? Czy Johnny Cage.
No więc... przecież Reptile, jaką jest dobrą
postacią.
I ma
bardzo fajną historię.
Tak, jest takim ziomeczkiem fajnym.
Więc singlowo, jeżeli chodzi o kampanię, to jest bardzo fajna rzecz. Końcówka, sama końcówka, takie co mamy ten szereg takich walk króciutkich. Nie będę spoilował, nie? Chodzimy o taki ten, co się tam dzieje, mamy ten szereg walk, to super, są te starcia. Mi się to bardzo też podobało, chociaż wiem, że niektórym pewnie się nie spodoba motyw. Natomiast inwazje są fajnym dodatkiem i ogólnie system walki jest świetny. Tak? System walki jest świetny, to jest najważniejsze w bijatyce, bardzo mi się podoba. Tylko że online ma problemy, które dla mnie zaniżają tę ocenę, powiedzmy z 9 właśnie na 8. No bo nie wiem, czy na tym etapie, jak oni nie ma crossplaya jeszcze. O, to jest w dzisiejszych czasach, nie. Street Fighter może, Tekken może, czemu Mortal nie może mieć crossplaya, który jest ważny, bo zwiększa
szczególnie pulę, że 11 miała.
Dokładnie, więc nie wiem czemu. Więc dla mnie 8/10, warto. Ale nie wiem, czy na premierę jest pełnocenny, ale zależy, jakim jesteście fanem Immortala, nie? Bo takim jak Paweł, to warto, nie?
No, więc to jest tak. Dzisiaj jest premiera, 19 dzień września. Fanów Mortala na pewno teraz przed radioodbiornikami i przed komputerami jest bardzo, bardzo dużo. To jest najlepszy Mortal, jaki wyszedł w historii. Najlepszy. Nie było drugiego takiego
Mortala. A mi się bardziej dziesiątka nadal podoba.
Ojej.
Gameplayowo też.
Powiem szczerze, dziewiątka dla mnie była spełnieniem marzeń, teraz jedenastka...
Może też chodzi o roster, nie? Bo na przykład mi brakuje cyborgów, które są tylko w cameo moich ulubionych postaci.
Ja jestem prawie pewny, że i tak oni wrócą w dodatkach.
No, oby, zobaczymy.
Dla mnie to jest najlepszy Mortal w historii. Dla fana 10 na 10, bez dwóch zdań. Musicie po prostu sięgnąć po ten tytuł, bo fabuła jest, o mój Boże. A inwazje są bardzo wciągające, a sama gra i sam gameplay i też mi się to podoba, że sam system walki polega nie tylko na spamowaniu superciosów, tylko...
Chyba, tam... że jesteś Sub-Zero... A, sorry, nie o to ci chodziło.
Tylko naprawdę...
Bo Sub-Zero, jak grałeś Sub-Zero, on tak spamuje tym jednym z takim potrójnym, no nieważne.
Tylko możecie po prostu dobrze się bić, znając kombosy. Nie tylko uderzając niesamowitymi ciosami dół, przód, X i strzelając kulkami i jakimś innym dziwnym dziadostwem.
A jako Raiden mogę strzelić 6 kulkami nawet.
No widzicie. To jest najlepszy Mortal, więc dla fana 10 na 10, ale relatywnie... A, jest jeszcze język polski w napisach, to też jest zawsze duży plus, więc ta gra ma szansę na 10 na 10 w moim rankingu. Jako, że jestem fanem, daję jej 10 na 10, tylko pamiętajmy, online chrupie.
Tak.
I to jest duży problem.
Więc jeżeli gracie w bietki tylko dla online, to poczekajcie.
To jest tak 9 powiem. Na 10. 9, tak, 9 na 10. Więc postaram się wyśrodkować. 9,5, ale takie mocne, takie potężne.
Ale wyśrodkowane.
Takie... Więc 8 i 9,5, to co dajemy? 8,5 mocne? Dla mnie to będzie za mało.
Dla mnie to będzie sprawiedliwe, biorąc pod uwagę, że jestem graczem online'owym w bietkach.
8,5 moc, ale takie wiecie.
9 minus.
Pani 10.
Tak.
10 odgramy nam. Czyli 8,5 dla Mortal Kombat 1. Fenomenalna gra i dziękujemy dystrybutorowi za dostarczenie gry do recenzji. No, wracamy grać.
Na maksa.
Tym razem gramy na maksa, łapiemy za bardzo przyjemny tytuł. To dobre pytanie. Mateuszu.
Bardzo przyjemny tytuł. Tytuł nazywa się Sea of Stars, ma piękną muzykę, także podczas walki, chociaż mogło być trochę więcej utworów podczas walki w tej produkcji. Dobra, Sea of Stars, zacznijmy od tego, że to jest gra, aż sobie wygoogluję, bo zapomniałem nazwy studia. Bardzo przepraszam studio, na pewno nas słuchają. Ale to jest prequel. Co mnie zdziwiło, bo nie wiedziałem do niedawna, że to jest prequel gry The Messenger. The Messenger to był taki duchowy spadkobierca pierwszych Ninja Gaidenów, tych 2D platformowych, stworzony przez Saboteur Studio. I właśnie masz prequel w tym samym świecie osadzony jakby, który jest grą JRPG, tak? Mimo, że nie jest z Japonii, bo to studio jest chyba gdzieś z Europy, nie kojarzę teraz skąd, ale w każdym razie to nie są Japończycy. No ale zrobili JRPG, bo tak to wygląda, nie da się tego tutaj... inaczej nazwać i to jest gra wzorowana według niektórych na Chrono Triggerze w dużej mierze. Ja w Chrono Triggera niestety nigdy nie grałem, słyszałem bardzo dużo dobrego i to jest też krótki JRPG, więc kiedyś muszę nadrobić w końcu. No ale jest to tradycyjny JRPG, jeżeli komuś przeszkadzało, że Final Fantasy XVI był zbyt nowoczesny, to jest gra dla niego na przykład. Jeżeli chodzi o prezentację, to jest najlepszy moim zdaniem, jeden z najlepszych przykładów, jak pixel art się powinno robić, bo mimo, że to jest pixel art, to jest pełen detali. Są piękne portrety postaci, w trakcie walki wygląda naprawdę no doskonale. Animacje czarów, różnych super ataków i tak dalej, no to wygląda pięknie i brzmi też bardzo ładnie. Druga sprawa, że jeżeli chodzi o, zanim przejdę do walki, eksploracja w JRPG-ach klasycznych, jak sobie wrócicie dzisiaj do Finala 6 na przykład, no to jest trochę taka denerwująca, bo widzicie, że macie na przykład, jak w Wiedźminie pierwszym, macie płotek, nie możecie przejść przez niego. Jak stoicie na małym wzniesieniu, to nie możecie po prostu opaść na dół, bo macie konkretne ścieżki, po których musicie chodzić. Więc Sea of Stars tutaj wprowadza taką, to nie jest nowość w gatunku ogólnie, ale mało klasycznych JRPG-ów to robiło, że możemy zeskakiwać z każdego miejsca, możemy się wdrapywać, możemy... Po prostu eksploracja jest bardziej naturalna i przyjemna, co w takich klasycznych JRPG-ach nie jest normą, więc to jest bardzo przyjemna rzecz, bo dzięki temu chcemy lizać ściany, szukać skrzyń z lutem i tak dalej.
No Diablo 4 nadal tego nie ma, ma tylko specjalne miejsca.
No właśnie, więc na przykład. Natomiast jeżeli chodzi o samą historię, to jest chyba najmniej ciekawa część niestety tej gry. Początek jest fajny, zaczyna się fajnie, ale nie przeradza się w nic ciekawszego niż walka, wiesz, ze złem. Tak tradycyjne, dosyć w JRPG-ach coś. Pomagają postacie, które da się polubić, mimo że są jednowymiarowe. Więc jeżeli jesteście uczuleni na bohaterów, którzy nie mają za bardzo głębi, to Sea of Stars może wam się nie spodobać tak jak mi, ale ja do tego tak podszedłem trochę jak do kreskówek w stylu Legenda Kory i tak dalej. Tam też te postacie nie są super głębokie, nie? Ale jednak fajnie się to ogląda, bo mają fajne charaktery i mają też są dobrze napisane i mają fajne interakcje między sobą, więc potrzebne do tego jak do takiego trochę właśnie young adult jakiegoś tam serialu animowanego i dzięki temu to się fajnie śledziło losy tych postaci, mimo że są właśnie, nie są zbyt głębokie. I oni wyruszają tam w tą walkę ze złem, wiadomo, no, poruszamy się pomiędzy kolejnymi lokacjami po mapie świata, którą widzimy klasycznie jak w finalach starych od góry, my widzimy taką właśnie world map, pięknie są te world mapy zrobione.
To wygląda generalnie jak gra Super Nintendo, tak jak my sobie ją wyobrażaliśmy w głowie, tak, tak, bo no to tak naprawdę nie wyglądało, ale piękna jest ta grafika.
Bardzo ładna i też aut jest też bardzo ładny, jak wspomniałem. No ale dobra, i chodzimy sobie po tych lokacjach, trafiamy na wrogów. I wrogów zawsze widzimy, nie ma tu czegoś takiego, że walki są randomowe, że nagle ci wyskakuje ktoś z powietrza, więc zawsze widzimy przeciwników i walki się toczą jakby na tej samej mapie, po której chodzimy, nie ma, wiesz, nie ładuje się osobna arena z walką. To też jest przyjemne i fajne. I system walki jest trochę jak, wydaje mi się, że w Mario RPG było coś takiego, że jak trafiasz przeciwnika, to możesz jeszcze raz wcisnąć przycisk, żeby zadać więcej obrażeń. No tu jest podobny system, że właśnie przy każdym trafieniu zwykłą bronią możemy wcisnąć jeszcze raz X, żeby uderzyć drugi raz. Możemy też blokować ciosy. Jeżeli ktoś nas atakuje, musimy wcisnąć w odpowiednim momencie przycisk, żeby spróbować zniwelować obrażenia trochę. I są też różne skille specjalne, które wymagają od nas rytmicznego wciskania przycisku. Na przykład, żeby odbijać księżycowy dysk od kolejnych wrogów. Może 3 razy, a może 30 razy, jak jesteśmy super, wiesz, mamy super refleks i to wygląda naprawdę super efektownie. I ogólnie wszystkie skille magiczno, jakieś tam specjalne wyglądają świetnie i są różnorodne, bo tu też jest wymagane w tej grze to, żebyśmy stosowali konkretne ciosy w konkretnych sytuacjach. Bo na przykład jest sobie przeciwnik, jakiś czarodziej, który ma nad głową dwie ikonki miecza i jedną ikonę ognia. I to znaczy, że musisz go zaatakować 2 razy mieczem i raz ogniem, żeby anulować jego atak, który nastąpi za ileś tam tur. Więc musimy tak kombinować w każdej walce, jakie ciosy wyprowadzać, żeby jak najbardziej zniwelować obrażenia, które nam zadadzą przeciwnicy swoimi atakami, które widzimy, kiedy wyprowadzą. Więc dzięki temu jakby ta walka jest taka taktyczna, jest taka bardziej wciągająca niż takim po prostu, no masz swoją turę, wykonaj atak jaki chcesz, gdzie chcesz. Więc to mi się bardzo podoba.
Angażuje bardziej.
Walka do końca angażuje. To też nie jest długi oterpek. Ja teraz powiem, że 30 godzin to jest długa gra, ale jak na standardy gatunku, gdzie Octopath Traveler zajmuje 100 godzin, to jest bardzo krótki oterpek, więc to mi się też podobało i dzięki temu skończyłem w ogóle. Także walka jest spoko, oprawa graficzna świetna. Więc nawet jeżeli fabuła nie wciąga, to i eksploracja też jest bardzo dobra, tak jak powiedziałem, więc mimo że fabuła mnie nie ściągnęła jakoś super.
I gra jest w Game Passie, to też właśnie. Jest kolejny plus.
I jest też w plusie.
O,
to jest plus też. Więc jest na wszystkich platformach gra dostępna i ode mnie to jest naprawdę takie 7,5 na 10, bo jednak nice. Fabuła... Ale cała reszta jest naprawdę świetna, ale wiem, że fabuła jest ważna w JRPG-ach, tak dlatego nie mogę dać jakiejś wyższej oceny, ale naprawdę bardzo przyjemna gra, polecam Sea of Stars z całego serduszka.
Bardzo przyjemnie.
Gramy na maksa.
Czas na zakończenie naszej audycji. Dwie gry udało nam się zrecenzować. Kolejne tytuły już za tydzień. Czy to będzie The Crew Motorfest? Zastanawiam
możliwe.
Się.
Możliwe. Ktoś pytał na czacie, Łukasz Rejek, czy... A nie, on pisał, tak w ogóle to grajcie w Lies of P. Okej, myślałem, że to było pytanie. No to
instaluje
ja już gram w Lies of P.
Instaluje mi się. Jak pierwsze wrażenia?
Bardzo fajny, bardzo fajny. Nie wiem, czy to nie jest mój ulubiony Souls-like.
O.
Nie od From Software, bo bardzo mi się podoba ten świat. Mimo że gameplayowo, ja mam ten problem z Soulsami, że nie jestem specem takim od analizowania, wiesz, bo słucham niektórych recenzji Souls-like'ów i tak ludzie analizują boss fighty, że tam jakiś frame data, jakieś coś tam, hitboxy, a ja po prostu umiem ocenić bossa, czy był fajny, czy nie fajny. Więc trochę nie lubię recenzować Souls-like'ów, ale bardzo mi się podoba ten świat, system konstruowania broni jest bardzo pomysłowy i to jest najlepiej zoptymalizowana gra na PC-cie w tym roku.
Wow.
To jest normą w sumie, że gra powinna świetnie działać, jak masz dobrego kompa, ale to nie jest normą w tym roku, co różne gry udowodniły, więc ta jest naprawdę świetnie zoptymalizowana i... No i Pinokio.
Czekamy na recenzję. Generalnie przed nami zalew kolejnych tytułów, bo no już za chwilę Assassin's Creed Forza Motorsport.
Jutro, może ludzie zapomnieli, że jutro na Epiku debiutuje w Early Accessie, co prawda, ale gra Diastona od polskiego studia, Witchfire. Ten shooter taki, dark fantasy shooter, więc roguelike'owy, więc też jestem bardzo ciekaw i... No kupię sobie na pewno, bo to jest coś, na co czekałem. Twórcy się inspirowali Destiny, jeżeli chodzi o modę strzelania. Destiny ma cudowny modę strzelania, więc w settingu dark fantasy to musi być coś fajnego.
To może być niezłe.
Ale tak, premier mnóstwo.
Mnóstwo premier, więc słuchajcie kolejnego odcinka Gramy na Maxa. Słyszymy się już za tydzień. Swoją drogą za jakieś 2-3 tygodnie będziemy mieli urodziny.
O, no. Ja nie mam czasu, bo to za dużo gier wychodzi.
2013, 17 lat już w tym roku.
No matko. Myślę, coś przygotujemy.
Sporo słuchaczy, którzy mają mniej lat niż gramy na Maxa.
Śledźcie nas na Facebooku, bo tam będziemy ogłaszać, jeżeli będziemy robić jakieś specjalne może konkursy, może ankiety związane z tym specjalnym odcinkiem, więc zapraszamy na Facebooku.
Z nami także na TikToku oraz na Instagramie, tam czasami wrzucamy różne rzeczy. Dzisiaj na przykład wrzuciłem storieskę na Instagramie. Okazało się, że mam Mortal Kombat 2 na ciekawą platformę. Paweł Typiak, Mateusz Zdanowicz, dzisiaj Bartłomiej Matla realizował dla Was wersję wideo. Słyszymy się już za tydzień o 20. To było Gramy na Maxa.
Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na Maxa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.